Cezary Łasiczka, program Owczarek. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze wiosenne chyba już spotkanie, bo śniegi, może jeszcze nie w Nowym Jorku, ale tutaj w okolicach studia już śniegi stopniały, właściwie jest tak wiosennie lub jesiennie.
Ale karnawałowo.
Ale karnawałowo. W studio doktor habilitowany Łukasz Niesiołowski z PANO, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Z religiami, niekoniecznie monoteistycznymi, ale w ogóle z religiami, które wyznawcy wyznają przez kilkaset, a może przez kilka tysięcy lat, chyba jest taki problem, że w którymś momencie ci najnowsi, najmłodsi, że tak powiem, wyznawcy mówią, no nasza religia była w tej niezmienionej formie od dawien zna. Ona zawsze była. Właściwie jak już tylko powstała ziemia, została stworzona przez Stwórcę, kimkolwiek ten Stwórca jest przez tę religię, jak jest zdefiniowany, to mówimy, no religia była od razu. Zaczął się świat, zaczęło się życie, zaczęli się ludzie i od razu została religia. Tymczasem historycy na przykład, historycy religii, przyglądając się religii, patrzą jak ona się zmienia, jak ewoluuje, jak wyglądała wcześniej, jakimi tekstami się posługiwała, być może jaką koncepcją świata, jaką hierarchią Boga lub bogów. No i to jest niezwykle ciekawe. Oczywiście trudno gdyby pogodzić dwa punkty widzenia. Punkt widzenia osoby wierzącej, która przyjmuje pewne rzeczy jako pewniki. No i też spojrzenie historyka, który tak stara się w sposób naukowy, przy pomocy naukowych narzędzi patrzeć na pewne rzeczy, oddzielając jakieś wierzenia czy pewniki, które wyznawca przyjmuje za dobrą monetę. Dzisiaj będziemy przyglądać się judaizmowi przed judaizmem. Można by chyba tak powiedzieć. Właściwie, czym był judaizm, zanim stał się judaizmem? Po tym przydługim wstępie oddaję panu głos.
Ale zacznę od tego, co pan powiedział o tej jakby cechach wspólnych takich religii, które twierdzą, czyli wyznawcy twierdzą, że są odwieczne i niezmienne. No to jest jednak cecha immanentna każdej chyba religii, która, bo religie mają w sobie element konserwatyzmu albo tradycjonalności, tak? Znaczy i nawet niekoniecznie takie jak katolicyzm, który elementem doktryny uczynił tradycję, ale jeżeli nie jest to teologicznie wyrażone, no to jest powiedziane, nasza religia, mówią to na przykład przedstawicieli różnych religii pierwotnych, jest taka, jaką była religia naszych dziadków, a oni mieli religię swoich dziadków i tak dalej. Czyli jakby powołujemy się na to, że to trwa.
Jakiś taki łańcuch, więc tak, znaczy, skoro jest taka na wyjściu, to pewnie była i taka na wejściu.
Tak, więc czasem sobie wyobrażamy, że ta dawno temu była taka jak dzisiaj, no bo nie bardzo potrafimy wyobrazić inną. I troszkę inaczej, czy troszkę zmienia ten świat, typ religii, w którym pewne punktowe wydarzenia zmieniają wagę wydarzeń, czy historii religii. Takim na przykład jest islam, tak, gdzie nie ma islamu przed Mahometem tak naprawdę. To nie ma czegoś takiego. Tak? Religia przed pojawieniem się i wystąpieniem Mahometa to jest zupełnie coś innego. I jakby tutaj wiadomo, że ten punkt startu jest jakby punktem na linii, na osi czasu. No i od tego momentu można liczyć. I teraz spór oczywiście jest, czy religia za życia Mahometa bardzo odbiega od religii współczesnego muzułmanina. I podobnie jest z chrześcijaństwem, tak? Nie ma chrześcijaństwa w zasadzie przed Jezusem, jak twierdzą inni, przed Pawłem. A choć w doktrynie przecież jest jasno powiedziane, że chrześcijaństwo wyrasta jako młodszy brat z gałęzi judaizmu. Z judaizmem akurat w tym wypadku jest najtrudniej, dlatego że mimo, że mamy dość dużo informacji źródłowych, mamy Stary Testament, Biblię Hebrajską, jak ją zwał, to my o kilku wydarzeniach historycznych nie wiemy, choć nam tekst o nich mówi, albo nie wiemy, na ile są wiarygodne. Najważniejsze jest oczywiście objawienie na Synaju, to znaczy to jest fundamentalne wydarzenie w narracji biblijnej, którego nie jesteśmy pewni, jeśli chodzi o jego wartość historyczną, znaczy czy się wydarzyła. Zaczynamy coraz częściej wątpić. No i jeżeli wątpimy, to trzeba sobie wytłumaczyć, czemu ta opowieść tak została opisana. Drugim wydarzeniem, które akurat jesteśmy pewni, które było formatywne dla religii, to jest niewola babilońska, która zmieniła jakościowo wszystko. Moim zdaniem jest najważniejszym wydarzeniem w dziejach religii żydowskiej.
Właśnie, kiedy patrzymy na teksty, które przez wyznawców są uważane za teksty święte i trochę patrzymy z punktu widzenia badacza, to ten punkt widzenia różni się od punktu widzenia wyznawcy, bo wyznawca mówi, oto mój Bóg, czy moi bogowie za pośrednictwem tych tekstów coś do mnie mówią. Albo autorzy zapisali ważne wydarzenie, które było, które wyglądało tak, jak zostało opisane i to wydarzenie coś dla mnie znaczy, ono ma wskazać drogę, rozwiać wątpliwości, umocnić mnie. Natomiast badacz w pewnym momencie zastanawia się, dlaczego to zostało napisane, jaki był cel. Czy właśnie miało to kogoś coś zasugerować, czy było to polemiką, czy było to w końcu zapisem pewnego stanu rzeczy, pewnego sposobu myślenia. Więc jeżeli, nie wiem, spojrzymy na przykład na 10 przykazań, ktoś może powiedzieć, no tak, to są słowa Boga, który mówi, proszę bardzo, żyj według tych wskazówek. A ktoś inny mówi, badacz może powiedzieć, to były wartości, które dla osoby tamtego okresu były z jakiegoś powodu ważne. One były ważne, no bo one w jakiś sposób organizowały wspólnotę. One opierały się na zasadach, które musiały już istnieć przed powstaniem tych tekstów, tak? No bo to nie jest tak, że ktoś siedział i mówi, dobra, to.
No nie, bo zdarzają się takie wypadki, że coś jest rewolucyjne i wprowadza się jakąś nową wartość, ale rzeczywiście w większości chyba mamy do czynienia z takimi ewolucyjnymi procesami w religii. Co do takiej przeciwstawienia sobie podejścia człowieka religijnego i człowieka badacza, jego szkiełka i oka, to, no, to tak jest. To znaczy rzeczywiście najlepiej jest chyba dla, w sensie naukowym, dla badaczy, żeby nie byli ograniczeni swoją wiarą. Bo bywa tak, że ufamy, że jesteśmy pobożni i trochę się boimy za bardzo namieszać, tak? Że jak zaczniemy skrobać w tą rzeczywistość, którą wierzymy, to nasza wiara będzie topniała. To jest pewien, moim zdaniem, chyba przesadne takie, taka obawa. Wydaje mi się, że takim dobrym wskazówką jest, dotyczy to wszystkich religii, ale na przykład to, jak sobie Kościół katolicki z tym radzi. Wyraźnie mówi, że nauka, używanie argumentów naukowych, racjonalne zrozumienie tekstu, który jest tekstem objawionym, czy za taki uważany, prowadzi nas ku wierze, a nie od tej wiary odciąga. To jest pewien przełom intelektualny w Kościele, który tak naprawdę pokazuje, że od XIX-wiecznej wojny między darwinizmem a tradycyjnym Kościołem, który mówił, nie ma miejsca na dinozaury, nie pochodzimy od małpy i to są dwa sprzeczne wizje świata, to już taki konfliktu nie ma. To znaczy już nie tylko Kościół, podobnie jest reformowaną synagogą, radzimy sobie, łącząc podejście naukowe z podejściem religijnym, przy założeniu, że jedno nie kruszy drugiego. To znaczy wiara nie powinna podważać ustaleń nauki i nauka nie powinna mieć za cel wystąpień antyreligijnych, tak? Czy antypobożnościowych, powiedzmy. Działamy trochę równolegle.
I do tego równoległego działania powrócimy po informacjach Radia Tok FM. Informacja 10:20. Za kilka minut w studio doktor habilitowany Łukasz Niesiołowski z PANO, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Dzisiaj rozmawiamy o tym, co było, zanim powstał judaizm. Informacje o 10:20. Owczarek. Cezary Łasiczka, program Owczarek, w studio doktor habilitowany Łukasz Niesiołowski z PANO, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy o tym, co było przed judaizmem. No właśnie. W pierwszej części taki wstęp.
Trochę było metodologicznie, tak? Najważniejsze to znowu trochę jak metodologia, ale to, jak próbujemy, mówię my, badacze świata starożytnego, badać religię Judejczyków, Izraelitów czy Żydów wreszcie, to wychodzimy przede wszystkim z podstawowego założenia, które jest czasami przeoczane. Mianowicie, że trzeba tych mieszkańców traktować jak normalnych mieszkańców tego regionu w tamtych czasach. To nie jest tak, że jak ktoś będzie później wyznawcą judaizmu, to już na samym początku w epoce brązu, kiedykolwiek, jest jakoś inny, albo inaczej, albo mechanizmy zachodzące w tej wspólnocie są inne niż u innych ludów, albo że logika podejmowanych działań jest inna niż u sąsiednich ludów. Takie założenie trzeba zrobić. Mieszkańcy tego regionu byli tacy sami, jak ich sąsiedzi. Z czasem ich państwo, ich doświadczenia uczyniły z nich trochę innych, tak? Ale ta inność jest bardzo niewielka i nie można jej przekładać ze współczesnej religii na czasy minione. I to jest pierwsza rzecz, którą trzeba mieć w pamięci. Tak patrząc na materiał, który mamy do historii religii w starożytnej Palestynie, tak bym ją ujął, to w sposób jasny widzimy dwa konkurujące ze sobą światy. One są konkurujące też chronologicznie. Mamy religię naturalną dla tego regionu, politeistyczną, z silnymi elementami magii, z bardzo rozbudowanym wróżbiarstwem, z wieloma ośrodkami kultu, z dużą zróżnicowaniem form religijnych, jeśli chodzi o specyfikę lokalne, dużą obecnością spraw religijnych, właśnie tych pogańskich w domach, znaczy w życiu codziennym. I to jest coś, co jest najbardziej rozpowszechnione w zasadzie przez cały okres monarchii, czyli przez pierwszą połowę pierwszego tysiąclecia przed naszą erą, czyli od kiedy powstają królestwa Izraela i Judy do niewoli babilońskiej, mamy do czynienia z takim zjawiskiem. To są religie absolutnie typowe do otoczenia. Drugie zjawisko, które się pojawia, to jest monoteizm, który będzie najpierw jahwizmem, później judaizmem, który jest powoli robi sobie, zdobywa pole. Będzie z czasem ewolucyjnie judaizmem, który znamy z późnej starożytności, który już jest bardzo bliski judaizmowi współczesnemu, natomiast przez całą starożytność jest takim postulatem, tak? I to, co na przykład widzimy w tekstach biblijnych, że taki powinien być świat z tym jednym Bogiem, z jednym miejscem kultu, z przestrzeganiem wszystkich żydowskich świąt, to czasami jest bardziej świat postulowany niż świat, który naprawdę miał miejsce.
No właśnie, a jak politeizm stał się monoteizmem?
No najpierw chyba wypadałoby powiedzieć, co ten politeizm znaczy tam, dla tamtych regionów w tym okresie. I najważniejsze, jak sądzę, o czym trzeba pamiętać, to że jeżeli badamy historię religii, to tekst Biblii hebrajskiej jest pomocny, ale niewystarczający. I na przykład, kiedy się przyglądamy danym archeologicznym, to widzimy, że w drugim tysiącleciu, kiedy nie ma jeszcze państw ani Judy, ani Izraela, ale ludność jest ta sama, ludność nie pojawiła się z zewnątrz, tak? Wiemy teraz, że Izraelici, Judejczycy to są Kananejczycy, którzy się troszkę różnili raczej społecznie niż religijnie od swojego otoczenia i oni mają religię taką jak sąsiedzi. No to widzimy, że ta religia jest religią wielu bogów, która dopiero w czasach monarchii, czyli wtedy, kiedy władza się centralizuje w wypadku Królestwa Izraelskiego w Samarii, w stolicy, a w wypadku Królestwa Judy w Jerozolimie, to ona zaczyna nabierać cechy, które religioznawstwo nazywa henoteizmem, czyli to jest taki politeizm, w którym jedno bóstwo ma wyższą rangę niż pozostałe.
Monolatria taka.
Nie, bo to kulty, bo monolatia znaczy kult tylko dla jednego Boga. To jest henoteizm, to jest, uznajemy istnienie wielu bogów, każdy z tych bogów ma swoją dziedzinę, ale jeden Bóg wiedzie prym. Jest po prostu najważniejszy spośród pozostałych. I bardzo długo sobie badacze zdawali z tego sprawę, bo mamy mnóstwo świadectw na przykład kultu jakiejś bogini w Judzie albo w Izraelu. Mamy taki dobry sposób na badanie tego, to jest badanie imion własnych. Badamy imiona zarówno te wymienione w Biblii, jak i te, które znajduje się na pieczęciach albo na różnych tekstach, które mamy. To do VII wieku, przed naszą erą, imiona jahwistyczne, czyli takie na przykład jak nazwisko obecnego premiera Izraela, Netanjahu, to jest dobry przykład, to jest dany przez Boga. Imię jahwistyczne, czyli Bożydar, tak po naszemu. to takich imion jest w tych materiałach, które mamy, mniej więcej 70-80%. To znaczy, że 30-20% ludności używało imion z innymi elementami teoforycznymi. To znaczy, to są, a to może być bóg Mot, związany ze śmiercią, a to jest Anat, a to jest pewnie Ashera. To są różne inne formy, nie tylko Jahwe. Co pokazuje, że to jest prymat, ale nie wyłączność tego jednego Boga. No i trochę chyba potrafimy już teraz powiedzieć, jak to się stało, że z tego politeizmu doszło do podniesienia wartości tego jednego Boga naczelnego. I tym zjawiskiem jest polityka. Mianowicie Jahwe stał się Bogiem naczelnym, bo był Bogiem dynastii. I lojalność wobec dynastii wymuszała preferencje dla tego kultu. I dla tej przyczyny my widzimy, że różne wspólnoty, które nie chciałbym nazwać etnicznymi, ale różne państwa w tym regionie mają swoich bogów naczelnych. Tak jest, Amonici mają swojego, Fenicjanie z Tyru mają swojego, a Fenicjanie z Sydonu mają innego. One to są na ogół bóstwa, które są do siebie jakoś tam podobne, ale mają inne imiona. I w sposób oczywisty to są bogowie, którzy są opiekunami tego miejsca. W wypadku monarchii, jak Juda i Izrael, są opiekunami dynastii. I żeby być lojalnym, dobrym poddanym, powinniśmy również czcić tego Boga, który gwarantuje pomyślność naszego króla. I stąd Jahwe stał się w IX i w VIII wieku tak bardzo rozpowszechniony w Izraelu i w Judzie, bo dynastie w tych dwóch państwach miały za Boga opiekuńczego właśnie Jahwe. Ale do monoteizmu to jeszcze trochę brakuje.
No właśnie, bo tutaj spierają się, czy zderzają się dwie szkoły. Są tacy, którzy sądzą, że monoteizm wyewoluował z politeizmu, czy politeizm, monolatria, monoteizm. A są tacy, zdaje się, Jeheskel Kaufman stał na tym stanowisku, że różnice pomiędzy monolatrią, politeizmem a monoteizmem są tak wielkie, że nie ma możliwości, żeby jedno struktura, jak gdyby układ, powiedzielibyśmy, ten świat jednego i drugiego są tak od siebie odrębne, że nie ma możliwości, żeby jedno wyewoluowało z drugiego.
Tak, teza Kaufmana, który jest człowiekiem był pobożnym, to właśnie jest taka, że to znaczy, że objawienie na Synaju musiało mieć miejsce, bo tylko takie szokowe doświadczenie kontaktu z bóstwem mogło tę rewolucję wytłumaczyć. Mnie się wydaje, że nie. To znaczy, mamy tak dużo i tych od czasów Kaufmana przyrasta liczba danych, którymi dysponujemy, zwłaszcza archeologicznych, które pokazują nam bardzo rozbudowany świat religii politeistycznej w VIII, VII i nawet w VI wieku, że trudno wytłumaczyć sobie, że ta ludność by z jednej strony tak schizofrenicznie miała religię politeistyczną w domu, ale wierzyła oficjalnie w coś innego, czyli w objawienie na Synaju i Mojżesza. Więc raczej coraz bardziej jesteśmy przekonani o politeistycznym czasie monarchii, z tym prymatem Jahwe jako Boga opiekuna króla. To jest ważny element. To nie jest religia typu greckiego, gdzie tutaj ta rywalizacja między bogami jest znacznie większa w związku od specjalizacji. Więc ja myślę, że ten ewolucyjny proces jest do wytłumaczenia. Jest również takie narzędzie, które często bywa przez historyków religii wykorzystywane, mianowicie antyteza, że jest religia ludowa i religia oficjalna. Że oto prosty lud po wsiach trzymał się starych, w cudzysłowie, pogańskich obyczajów, a wielcy teologowie, czyli kapłani w świątyni, już rozwijali tę myśl monoteistyczną. To jest bardzo popularny sposób tłumaczenia, zupełnie bałamutny, to znaczy to jest kompletnie nieprawda. Owszem, wiemy, że elity różnią się w percepcji, w formie wyrazu swojej religijności od ludu prostego, natomiast to nie znaczy, że widzimy takie dwie religie, te dwie prędkości. Tego nie ma. Widzimy, że w świątyni jerozolimskiej były kulty niejachwistyczne bardzo długo. Wystarczy przeczytać, jak co chwilę ci dobrzy królowie, jak Ezechiasz albo Jozjasz, muszą oczyszczać tę świątynię. No nie dlatego, że tam ludzie ze wsi zmieniają ten kult, tylko to musieli robić właśnie monarchowie. Więc ta antyteza na ludowa i oficjalna nie sprawdza się. Natomiast rzeczywiście jest wydarzenie historyczne, które moim zdaniem tłumaczy pewną ewolucję, chociaż dramatyzm tego wydarzenia można porównać do rewolucji i to jest niewola babilońska. To jest wydarzenie, które pod każdym względem zmieniło formę wiary, formy wyrażania swojej relacji człowiek-Bóg, no i w związku z tym kultu. I to było na tyle przełomowe, że to zasługuje na miano rewolucji.
No, rewolucyjne na pewno było to, że zniknął ten główny punkt, przestał istnieć główny punkt, w którym dochodziło do zbliżenia człowieka z Bogiem, czyli świątynia.
No, nawet bym to inaczej powiedział. Znaczy to, że świątynia zniknęła, to nie jest może najważniejsze. Najważniejsze jest to, że zniknął najważniejszy aktor w tej świątyni. I o czym sobie też za rzadko zdajemy sprawę. Najważniejszym aktorem w świątyni był oczywiście król, nie kapłan. W epoce monarchicznej rola kapłana jest służebna wobec monarchy. Kapłani są od tego, żeby odpowiednie zwierzęta zaszlachtować, potem ciało podzielić na kawałki, na steki i inne tam...
I sprzedać mięso.
I potem sprzedać. To nie jest kapłan z późniejszej wizji czasów, kiedy monarchii nie ma. W epoce monarchicznej najważniejszym kapłanem, który odgrywa najważniejsze rytuały, na przykład związane z Nowym Rokiem zapewne, albo ze świętem wiosennym, takim płodnościowym w przekazie, to był król. W roku 586 przed naszą erą, wraz ze zburzeniem świątyni jerozolimskiej, Judejczycy zostali pozbawieni tego króla. To znaczy pozbawieni jedynej osoby, która gwarantowała relacje między wspólnotą wiernych a Bogiem. Bo w cały wcześniejszy okres, i to jest ten tradycyjny sposób widzenia relacji między bóstwem a ludźmi, jest to, że ktoś musi pośredniczyć. I tym pośrednikiem jest ten pomazaniec, tak? Ten religijny aspekt monarchii. Nie Mesjasz.
Namaszczony.
Namaszczony. I to jest zawsze król. I teraz w momencie, kiedy ta wspólnota traci tego pośrednika, to powinna się stać bezradna, tak? Znaczy jak mamy skomunikować się z tym bóstwem, skoro nie mamy tego pośrednika?
Syn Boży, o tak może.
No, to synem Mesjanizm to trochę później, tak? Znaczy w czasach monarchicznych chyba nie ma miejsca na mesjanizm. On się pojawia trochę u proroków, ale wybuchnie tak naprawdę od VI wieku i później. Ponieważ póki jest król, to nie ma powodu szukać syna królewskiego, bo ten pomazaniec to jest tak naprawdę syn Boga, czy wcześniej syn króla. Więc można być dopiero jak umarł król, niech żyje król. Natomiast wcześniej mamy monarchię, mamy sukcesję, wiemy jak to będzie działało i to jest tradycyjne. Znowu odwołujemy się do tej ciągłości. Natomiast w momencie punktowym, tak, kiedy jednorazowo zburzono świątynię, król został zdjęty z urzędu.
Czyli odcięto głowę religii.
Odcięto głowę, to teraz to ciało nie wie, jak się ma skomunikować z tym, co było ponad głową. I rewolucyjność polega na tym, że elita Judy, wywieziona do Babilonu, znalazła sposób na tą komunikację.
Jak ten sposób wygląda, o tym będziemy rozmawiać po informacjach Radia Tok FM. Doktor habilitowany Łukasz Niesiołowski z PANO z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego jest Państwa i moim gościem. Owczarek. Cezary Łasiczka, program Owczarek. Doktor habilitowany Łukasz Niesiołowski z PANO, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego jest Państwa i moim gościem. Rozmawiamy o judaizmie przed judaizmem, czyli od jachwizmu do judaizmu. Przed informacjami skończyliśmy w momencie, kiedy religia została pozbawiona głowy, czyli król, ten pośrednik pomiędzy ludźmi a Bogiem, nie ma, zniknął. Niewola, bez króla, bez królewie i niewola. No i intelektualiści myślą, no dobrze, to co teraz z tym zrobić?
No właśnie, tu ich działanie, tych elit judejskich było fenomenalne. Muszę zacząć od takiego uświadomienia, że w tradycyjnym świecie Bliskiego Wschodu zburzenie świątyni łączyło się, i to widzimy na przykład na reliefach asyryjskich, łączyło się z przejęciem wizerunków bóstw przez zwycięzcę. To znaczy mamy takie przedstawienia, gdzie Asyryjczycy niszczą jakąś świątynię i potem w paradzie takiej wynoszą przedstawienia bóstw. ponieważ oni uważają, że owszem, zburzyli to miejsce kultu tego Boga, ale lepiej, żeby ten Bóg, jeżeli istnieje, albo skoro istnieje, to żeby stał po naszej stronie, więc go sobie weźmiemy do domu i on będzie też naszym Bogiem wtedy. Czyli to miejsce kultu samo w sobie nie jest niezbędne dla istnienia tego Boga. Tak? Ten sam Bóg może być skuteczny, jak go przeniesiemy w inne...
Czyli przeprowadzka Boga.
Przeprowadzka, tak? I on, ponieważ będzie nasz, to on teraz będzie nie sprzyjał naszym wrogom, tylko nam. To samo rozumowanie musiało mieć miejsce dla Judejczyków i mieszkańców Jerozolimy. Jerozolima zostaje zburzona, świątynia zostaje zburzona, elita wywieziona do Babilonu, ale oni nie mają tego czegoś, co mogliby ze sobą zabrać. Nie mają tej materialnej obecności Boga. I tutaj, i to rzeczywiście jest rewolucyjne, ponieważ to jest przełom intelektualny. Otóż uznano, że nie trzeba, że nie tylko rytuał ofiarniczy i nie tylko niezbędne pośrednictwo króla i jego pomocników, kapłanów świątynnych jest warunkiem dobrej relacji między Bogiem a ludźmi, wystarczy taką relację przenieść w sferę ducha. Każdy człowiek, nie tylko król, może się z Bogiem komunikować. To jest absolutna nowość. Nie ma czegoś takiego w starożytności, że każdy wierny ma kontakt z bóstwem. Gdzieżby? Przecież cała struktura społeczna w starożytności jest bardzo schierarchizowana. Wszystko jest taką drabinką, wyobraźmy sobie feudalną, tak? Że wszyscy ma swoich przedstawicieli, mieszkańcy wsi, swojego naczelnika, ten naczelnik wsi do urzędnika i dopiero on zanosi ofiarę do świątyni. To nie, że wszyscy jesteśmy równi przed Bogiem. Gdzieżby? Jesteśmy bardzo zróżnicowani. A tu w tej niewoli babilońskiej przedstawiciele elity, bo to oni oczywiście to zrobili, powiedzieli, no, my możemy sami, tak? My poprzez psalmy na przykład możemy dotrzeć do Boga. Bóg to usłyszy. I to jest rewolucja. Drugim taką formą tej przemiany jest deklaracja, że my powinniśmy się odróżnić od otoczenia. I zapewne temu służy wcześniej stosowany rytuał obrzezania, który dla Palestyny jest rytuałem banalnym. Obrzezanie stosowali Egipcjanie, Amonici, Edomici, właściwie większość ludności tam. W związku z tym obrzezanie stosowane przez Judejczyków niczym ich nie wyróżnia. Natomiast obrzezanie stosowane w Mezopotamii wyróżnia ich znacznie, ponieważ ono nie jest tam rozpowszechnione. Więc to pokazuje, to może być takie narzędzie, którym ta ludność postanowiła się odróżnić od otoczenia, mówiąc, jak mówi Księga Rodzaju, znak obrzezania jest znakiem przymierza, jakie Bóg zawarł z ludźmi, tak, z Abrahamem, czyli z potomkami Abrahama. To znaczy, że nie Bóg z królem, jak było wcześniej, tylko Bóg z każdym mężczyzną, czyli z każdym człowiekiem. To też jest rewolucja. I trzecia wreszcie taka forma rewolucyjna to jest kult, który został stworzony, ale nie świątynny. Zapewne takim najlepszym przykładem jest święto Paschy. Wszystko wskazuje na to, że święto Paschy było stosowane, czy odbywane w epoce monarchii, jako jedno z ważniejszych świąt wiosennych w świątyni. Król składał ofiarę w świątyni, centralnie. Była jedna rytualna Pascha dla całego państwa. Robił ją król. A jak czytamy zapisy biblijne, to widzimy, że Pascha jest świętem, które ma być dziełem każdej rodziny. Każdy mężczyzna ma wziąć baranka i tego 14 dnia miesiąca Nisan ma z niej zrobić ucztę sederową i to będzie ta ofiara. Czyli jest przeniesienie to z centralności na powszechność. Wszyscy mają uczestniczyć w tym rytuale.
Ale baranka oczywiście trzeba wziąć od...
No skąd się go bierze, to się bierze, tak? Tu już nie ma, jeżeli wyobrażamy sobie świat Mezopotamii, no to nie ma monopolu kapłańskiego i kto... wolny rynek. Ale sama rewolucja polega na tym, że nie potrzebujemy świątyni i tego pośrednika, tak? Że my, uczestnicząc w tym rytuale w domu, też kontaktujemy się z Bogiem. To jest rewolucja. Tego nie było wcześniej. Tego rodzaju rytuałów domowych my nie znamy w czasach monarchii. One się zapewne rodzą właśnie w czasach niewoli babilońskiej. I analogiczne takie, powiedzmy, zejście tej religii do zwykłych ludzi jest szabat, który w epoce monarchii właściwie nie ma racji bytu. Po nic. A dzień, w którym ludzie mieliby nie pracować, jest dość nieużyteczny z punktu widzenia administracji, armii, państwa i tak dalej. Natomiast taki dzień, którym ta ludność trzymana w niewoli jakoś odrębnie miałaby się zbierać, tak, dla utrzymania wspólnotowości, nabiera większego sensu, tak? To jeszcze długo nie będzie dzień zakazu pracy. Natomiast jest to dzień, który jest inny od pozostałych dni tygodnia. I to jest coś, co w niewoli babilońskiej może szczególnie procentować, powiedzmy, tak? Znaczy pokazywać taką łączność dla tych osób, które się tego dnia chcą ze sobą spotkać. I to są takie przełomy, które to jest pierwszy krok od jachwizmu do judaizmu. To znaczy, że nie tylko, znaczy, że można kontaktować się z Bogiem, czyli że religia będzie funkcjonalna, bez centralnego kultu, bez świątyni i bez roli króla jako niezbędnego aktora w rytuale świątynnym. I to my to rozumiemy moim zdaniem dobrze jako proces wynikający z okoliczności, ale teologicznie to jest rewolucja. To znaczy to jest postawienie wszystkiego zupełnie na głowie z punktu widzenia tego, o czym mówiłem na początku, że religie były takie same, czy rządziły się podobną logiką. Ale tutaj ta grupa ludzi, pamiętajmy, elita jerozolimska, tak? To robi wąska grupa Judejczyków, która jest, potrafi czytać, potrafi pisać, bardzo szybko korzysta z dorobku intelektualnego Babilonii i to nie jest religia ludowa, nie, to na pewno nie. To są ludzie, którzy sami pisali psalmy i potem są w stanie kontynuować tę pisarską tradycję. Więc mówimy o wąskiej grupie elitarnej, która wymyśliła tę rewolucyjną zmianę, że każdy z nich kontaktuje się z Bogiem. Dla nas teraz wychowanych w świecie judeochrześcijańskim fakt, że idąc ulicą możemy się pomodlić do Boga, jest czymś naturalnym. Ale w starożytności to nie jest naturalne. Ludzie kontaktują się z Bogiem w miejscu, które Bóg sobie wybrał, a nie w dowolnym miejscu, które człowiek sobie wybrał. I ta różnica, czy ten przełom nastąpił w niewoli babilońskiej.
Czyli Bóg miał urzędy po prostu, że jak chcesz coś załatwić, to musisz iść do urzędu.
Tak.
Musisz iść najpierw do jednego urzędnika, jak ten nie załatwi sprawy, ten urzędnik idzie wyżej.
Idę aż do wyroczni, sprawa idę do świątyni.
Do tak. Prezesa.
I są, no albo do kobiety prezesa, żeby być politycznie poprawnym. Ale tak, znaczy są struktury, są instytucje, które mają zawsze tradycyjny charakter, a nie, że każdy człowiek może sam. Pewne zjawiska oczywiście się zdarzają, jak religijność prywatna, tak? Oczywiście, że też, ale są takie obszary, jak na przykład kult, czy taki kult, nie chcę użyć słowa oficjalny, bo to niedobre, ale ten, który powiedzmy jest dominujący, który jest zawsze skoncentrowany w świątyni. Między innymi dlatego, że tam są techniczne udogodnienia, zaszlachtować zwierzę, potem je spalić, to jest taka techniczny też wymóg. Poza tym te ofiary mają charakter wspólnotowy, to znaczy ludzie się gromadzą wokół tych ołtarzy, to coś ich łączy tutaj. A to, żeby każdy sam człowiek mógł się z Bogiem skontaktować, to takie proste nie było. A jeśli funkcjonowało, to raczej na zasadzie magicznej. To znaczy my widzimy na przykład, nie wiem, to cofnę się na teraz do czasów przedrewolucyjnych, czyli przed niewolą babilońską. W wykopaliskach w Judei dla 7 i 8 wieku niemal w każdym miejscu, gdzie się włoży łopatę, w miejscu, gdzie byli ludzie, znajdujemy coś, co się nazywa figurkami kobiet, czy takimi kobiecymi figurkami typowymi dla Judy. Dziesiątki egzemplarzy w każdym miasteczku judejskim się znajdowało. One są na ogół, te postaci kobiece są nagie, co nauka ikonografii starożytnej uczy nas, że na ogół nagie to znaczy bóstwo. I z tego jest mnóstwo. I teraz, co to znaczy, jeżeli w każdym domu było kilka takich figurek? Do czego one służyły? Czy to było bóstwo opiekuńcze, czy to było tylko pani domu miała, a pan domu tego nie używał? Czy to jest przedstawienie bogini, która jest opiekunką domu? Tego my nie wiemy, ale tego było ogromnie dużo. Natomiast jest to bardzo odległe, tego rodzaju religijność, jest bardzo odległe od oficjalnego kultu, którym trzeba zanieść zwierzę ofiarne. Jest pewien taryfikator w cudzysłowie, że za dane wykroczenie, czy za daną, w danej sprawie trzeba odpowiednio dużą ofiarę złożyć i to będzie zawsze robione w świątyni. No a to potem w tej Babilonie ktoś sobie wymyślił, że można bez.
No tak, ale to jest trochę oddanie władzy w ręce ludu. Niebezpieczna sprawa.
Ale bym powiedział, to nie jest demokratyczne, dlatego że ten lud to jest elita. to są ludzie, którzy są piśmienni.
Nie, ale mówię, elita mówi, dobrze, to my stwarzamy nowe przepisy, ale te nowe przepisy trochę dają kontrolę nad relacją człowiek-Bóg każdemu.
Nie, elicie. I to bardzo dobrze będzie widać później, kiedy ta elita powróci z niewoli babilońskiej do Judei i oni przyjechali z nowym doświadczeniem religijnym. Wrócili w wieku, końcu wieku VI, wieku V, wracamy, mówią, o, my mamy tutaj nową religię, ona się nazywa judaizm, rytuały odbywa się taki sposób, nie ma króla, nie trzeba króla i to komunikują tym ludziom, którzy do niewoli nie trafili. I ci ludzie, którzy mówią tradycyjnie, no jak to? No przecież nasz dziadek składał ofiarę w taki sposób, był król i to było dobre. A teraz ci mówiący to mądrale, którzy z Babilonii przyjechali, mówią, nie, my mamy rację, a wy jesteście ci gorszy sort, którzy myślicie po dawnemu, a my mamy rację. My mamy nową religię. I teraz to napięcie między nową religią, którą elita powracająca z niewoli babilońskiej promuje, a religią ludową bardzo wyraźnie widać w tekstach drugiej świątyni. To taka niechęć do ludności, która nie przeszła tego doświadczenia niewoli babilońskiej, jest ogromnie silna. I to widać w tekstach. Ta ludność jest nazywana czasami po prostu określana jako inne narody. To mają być i Amonici, to mają być i Filistyni, ale to są pobratymcy tej ludności, która była w niewoli, tylko nie przeszli tej traumy, tak, albo nie przeszli tej rewolucji religijnej i w związku z tym trzeba było się od nich znowu odseparować. Ale judaizm w swojej początkowej fazie jest intelektualnym projektem elity. To nie jest religia, która wyrasta z doświadczenia ludowego. Ona się upowszechni, ale to jest w ogóle religia intelektualnie trudna. To, że każdy jest podmiotem. To łatwiej było, kiedy król za nas załatwiał te sprawy. To myśmy byli tak naprawdę tylko obserwatorami. Natomiast upodmiotowienie grupy jest atrakcyjne dla przedstawicieli elity, a nie dla mas.
Bardzo panu dziękuję. Doktor habilitowany Łukasz Niesiołowski z PANO, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, był państwa i moim gościem. Dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję.
Informacja Radia Tok FM o godzinie 11, już za kilka minut. Po informacjach wracamy do programu Owczarek.